Ulica 3 Maja, Mościska. Chyłka wodziła wzrokiem po mijanych zabudowaniach, nie mogąc oprzeć się wrażeniu, że znajduje się kawał drogi za Warszawą. W istocie dopiero co wyjechali z bielańskiego Radiowa, ale spokój był tutaj tak duży, że można byłoby w ciszy czytać gazetkę w ogródku. Wzdrygnęła się na samą myśl o tym, że można żyć z dala od miejskiego zgiełku. Daleko jeszcze, Szczerbogębny? Chyba nie. Po cholerę w ogóle wywozicie te auta tak daleko? Nie mogłoby stać gdzieś w Warszawie? Różnie to bywa, ale koniec końców wychodzi taniej. Alleluja. Zaoszczędzicie paręset złotych w skali roku, które minister potem wyda na konfetti. Szczerbiński nie odpowiedział i zerknął na mijany dom. Za paręset metrów zjeżdżamy z głównej drogi, potem to już rzut beretem. Bogu dzięki niech będą, że podkomisarz znał i pamiętał trasę. Ostatnim, czego chciała Joanna, była konieczność włączenia telefonu. Nie miała najmniejszych wątpliwości, że jeszcze przynajmniej przez godzinę Kordian będzie dobijał się do niej, Magdy, Szczerbatego i innych osób, które przyjdą mu tylko na myśl. Oczywiście zakładając, że już doszedł do siebie. Na tę myśl Chyłka z irytacją pokręciła głową. Gdybym wiedział, że będzie ci ze mną nie po drodze, zamówiłbym ci taksę. Rzucił Szczerbiński. He? Ewidentnie chcesz się już pożegnać. Spojrzała na niego przelotnie i stęknęła. Tu nie chodzi o ciebie, Szczerbofon. A o kogo? Kordiana. Chyłka nie miała zamiaru potwierdzać, bo właściwie Szczerbiński w ogóle nie musiał pytać. I wolałaby, żeby tego nie robił. Co przez krobę? Gówno. Podkomisarz popatrzył na nią z rozczarowaniem, a Joanna uniosła wzrok. Jeśli jeszcze nie przyzwyczaił się do tego, że takie odpowiedzi należy po prostu przyjmować jako naturalne, to nigdy już tego nie zrobi. Co, nie chcesz o tym gadać? Rzucił. Nie. W porządku. To powiedz mi, jak tam zaręczyny? Szczerbaty, jak cię zaraz, kurwa, po prostu pytam. Przerwał jej szybko. Słyszałem przecież to i owo, no i widzę. Sygnet na palcu. Chyłka obróciła ozdobę z podobizną Ediego. Przez ostatnie miesiące zdążyła przyzwyczaić się do niego tak, że nawet nie przyszło jej do głowy, by teraz, po tym, co się stało, go ściągnąć. A może jednak powinna? Jej warunki były jasne. Albo Zordon stanie na wysokości zadania, albo nici z przyszłości razem. Wybierze albo ją, albo benzodiazepiny. I nie był to ani kaprys Chyłki, ani altruizm. Chodziło o instynkt samozachowawczy. I względy pragmatyczne, bo Joanna doskonale zdawała sobie sprawę ze swoich tendencji do autodestrukcji. Po prostu nie mogła być z kimś, kto przejawiał podobne. Potrzebowała oparcia i stabilizacji, kotwicy, która przy całym jej życiowym sztormie w krytycznych momentach utrzymywałaby ją w miejscu. Zordon zawsze był dla niej taką osobą, nawet podczas największych kryzysów. Teraz jednak powoli zaczynało się to zmieniać. A ona doskonale pamiętała, do czego prowadzi życie z mężczyzną, który nie potrafi nad sobą panować. — Więc jak przyjęłaś oświadczyny? — dodał Szczerbiński. Chyłka obrzuciła go niezbyt przychylnym spojrzeniem. — Ewidentnie potrzebujesz rozmowy, a ja tylko... Ty tylko drążysz, bo ciekaw jesteś, czy masz jeszcze jakieś szanse.
— To też.
— Nie masz — odparła od razu. Podkomisarz zjechał z głównej drogi i skierował się w stronę przestronnego terenu ogrodzonego lichą siatką. Przy otwartej bramie wisiała plakietka z informacją, że to parking depozytowy. W okolicy nie dało się dostrzec żywej duszy.
Rozumiem, odparł Szczerbaty. I mimo to podtrzymuje pytanie, przyjęłaś jego oświadczyny?
Warunkowo.
Znaczy?
Znaczy, że chciałam najpierw wiedzieć, ile jeszcze pociągnę.
Tego się chyba nigdy nie wie.
Joanna przewróciła oczami. Jak będziesz mi tu Paulo Coeliowa, mówię tylko, że to absurdalny warunek, bo taki sam może postawić każdy, bez względu na to, czy na coś choruje, czy nie. A właściwie to miał rację. Ale nawet siłą nie zmusiłby Chyłki, żeby to przyznała. Wjechał na parking, a potem zatrzymał radiowóz tuż za bramą. Joanna szybko załatwiła formalności z właścicielem i odebrała kluczyki. Kiedy podkomisarz podjechał kawałek dalej, w końcu zobaczyła czarną X5. — Więc dlaczego się nie zgodziłaś? — zapytał Szczerbaty. — Zgodziłam się.
— Pod warunkiem — odburknął. — To żadna zgoda.
— W moim świecie to dużo. Szczerbiński obrócił się do niej i przyłożył rękę za oparcie jej fotela. —
To dużo, ale nie wszystko — zauważył. Więc ponawiam pytanie, dlaczego się nie zgodziłaś? Joanna z irytacją pokręciła głową i sięgnęła do drzwi. Podkomisarz zareagował w porę, blokując zamek. No chyba, kurwa, żartujesz, syknęła. Po prostu chcę... Po prostu otwieraj drzwi, bo inaczej ja otworzę ci ten durny czerep. Uniósł niewinnie kąciki ust, a potem odblokował zamek. Chyłka wyszła na zewnątrz i machinalnie sięgnęła do torebki po paczkę Marlboro. Czuła, że tylko papieros może ją uspokoić. Ale właściwie dlaczego tak się irytowała? Szczerbaty zadawał przecież całkiem zasadne pytania. I może właśnie to sprawiło, że się wściekła? To jak? Odezwał się wyszedłszy z auta. Oparł się o dach samochodu i popatrzył na nią znacząco. Może jest trochę tak, że nie do końca jesteś gotowa zaangażować się na całe życie? Chyłka prychnęła. No nie dam się przekonać, że bagatelizujesz wagę ślubu i że to dla ciebie tylko urzędowy bzdet, dodał Szczerbiński. Na swój dziwny sposób. Jesteś religijna, może nawet głęboko. I chociaż nigdy tego nie przyznasz, to święty węzeł małżeński. Ja pierdolę, Szczerbaty, syknęła rozkładając ręce. Skąd to się bierze? Wzruszył ramionami. Cóż, chcę pogadać, powtórzył. Ty zresztą też. Bo gdyby było inaczej, to dawno poszłabyś po swoje auto. Chyłka powiodła wzrokiem w kierunku BMW. X5 wyglądała na samotną, opuszczoną i zapomnianą. Joanna uśmiechnęła się w duchu na myśl o tym, ile niemal matczynych emocji może wywołać w niej pieprzony samochód. Masz fajkę? Odezwał się. Nie powinnaś. Masz szlugi czy nie, Szczerbiński? Zawahał się, ale ostatecznie zanurkował do samochodu i ze skrytki w drzwiach wyjął paczkę Palmali. Odpaliła. Wciągnęła głęboko dym, przez moment się nie odzywając. Wiesz, jaka jest moja teoria? Odezwał się podkomisarz. Także są w życiu rzeczy, o które warto walczyć do samego końca? Szczerbaty popatrzył na nią podejrzliwie. Paulo Coelho? Spytał. Chyłka machnęła ręką, rysując smugę dymu w powietrzu. I chodziło mi raczej o to, że są rzeczy, o które nie warto, dodał. Konkretnie te, których nie jesteśmy pewni. Aha. A gdybyś ty była pewna, to byś od razu przyjęła oświadczyny. Zaległa cisza, którą Szczerbiński w końcu przerwał, bębniąc palcami o dach samochodu. Joanna znów się zaciągnęła i poczuła, jak dym wypełnia jej płuca. Po raz pierwszy chyba nie było to miłe uczucie. Przeciwnie, wiązało się ze świadomością tego, jak toksyczna jest dla samej siebie. Więc skąd wahanie? Kontynuował Szczerbaty. A przecież nie z powodu choroby, bo na co dzień decydujesz się na znacznie większe ryzyko. Choćby teraz. Zerknęła na niego i przekonała się, że wskazuje jej dymiącego papierosa. Kątem oka wyłapała, że właściciel parkingu opuścił budkę i wyszedł na ulicę. Zapewne na przerwę. Nie jesteś przekonana, że to odpowiednia osoba? Dodał podkomisarz. Już przestań mnie dręczyć, Szczerbiks. Obszedł auto i przysiadł na masce, jedną nogę kładąc na zderzaku. A może uważasz, że to ty nie jesteś odpowiednia dla niego? Ciągnął. Może pewnego dnia spojrzałaś w lustro, zwróciłaś trochę większą uwagę na zmarszczki i chyba chcesz dostać po ryju. Ja chcę po prostu dojść do tego, co ci nie gra, odparł. I wydaje mi się, że bierzesz pod uwagę różnicę mierzoną w latach. Za paręnaście lat zaczniesz myśleć o emeryturze, albo już na nią przejdziesz. A on będzie w kwiecie wieku brylował na salach sądowych i pewnie prowadził własną kancelarię. Chyłka spojrzała na papierosa i rzuciła go na ziemię. Młode prawniczki będą do niego lgnęły, a tobie lat nie będzie ubywał. Wal się, Szczerbaty. Mówię tylko, o czym sama myślisz, odparł krzyżując ręce na piersi. I robię to, bo znam cię. I wiem, że cię tym nie urażę. Nie traktujesz tego emocjonalnie, rozumujesz na chłodno i na pewno bierzesz pod uwagę obiektywne fakty. To są jakieś nieobiektywne, geniuszu. Wiesz, co mam na myśli. I ona zadeptała niedopałek i ruszyła w kierunku budki, w której jeszcze przed momentem znajdował się kluczyki do najważniejszej dla niej rzeczy ruchomej na świecie. Szczerbiński poszedł za nią. Chciała być już w aucie, jak najszybciej dotrzeć do domu, zapomnieć przynajmniej o kilku rzeczach i poczuć, że nawet jeśli wszystko nie jest jeszcze na swoim miejscu, to niebawem się tam znajdzie. — Co, odprowadzasz mnie? — rzuciła. — Tak. No to już twój trzeci błąd, Szczerbucie. Zatrzymali się przy ich spiątce i tym razem to podkomisarz wyciągnął dla siebie papierosa z paczki. — Dlaczego? — Bo ja marzę już tylko o tym, żeby mieć cię z głowy. Wypuścił dym z obojętnością, jakby był całkowicie uodporniony na takie uwagi. — A te dwa poprzednie? — spytał. — Pierwszy, założyłeś, że zamierzam kiedykolwiek przejść na emeryturę. — Drugi, uznałeś, że obchodzą mnie takie pierdoły jak wiek, zawodowa przyszłość i inne kobiety. Szczerbiński zmarszczył brwi. — Ja mam to w dupie — dodała Joanna. — Tak naprawdę interesuje mnie tylko jedno. — Co? — Ty poważnie chcesz wiedzieć? — Inaczej bym nie pytał. Chyłka uśmiechnęła się lekko. — Nie wiem, czy to zrozumiesz, Szczerbaty — rzuciła. — Ale kiedy patrzę na Zordona i chcę mu powiedzieć, że go kocham, to mam jeden problem. — Jaki? — Wszystkie słowa zdają się ujmować temu uczuciu. Podkomisarz zamilkł. — Kiedy on na mnie patrzy, czuję to samo. A ja o tym doskonale wiem. I nie potrzebujemy żadnych słów. Chyłka obróciła sygnet na palcu. Tak naprawdę nie miała zamiaru nigdy go ściągać, choćby ktoś groził jej pozbawieniem dłoni. I w tym właśnie momencie podjęła decyzję. Zordon nie musiał być dla niej oparciem, bo razem budowali wspólny, solidny fundament, na którym oboje odnajdą to, czego szukali, potknięcia po drodze. Nie mają znaczenia. Liczy się tylko to, gdzie ostatecznie się znajdą. — Jeszcze jakieś pytania? — spytała Joanna. — Nie. — To spierdalaj — mruknęła Chyłka i otworzyła drzwi X5.